Wyruszyła 3 maja, w dzień swoich 39 urodzin, jako najmłodsza Polka z koroną ziemi. Po 28 dniach dotarła do celu już jako najmłodsza Polka, która dokonała trawersu Grenlandii. Rozpoczęła swoją wyprawę ciągnąc za sobą sanie ważące 95 kg, czyli niemal dwa razy tyle, co ona sama. Poruszając się wyłącznie na nartach, pokonała ponad 600 km grenlandzkiego lądolodu. Przez blisko 30 lat wcześniej dokonało tego jedynie 9 osób z Polski. Ona znalazła się w tym gronie, zamykając pierwszą dziesiątkę. Dziś w studiu Radia Lublin łączymy się z Miłką Raulin. Witaj, Miłko.
Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Lublin. Witam Was bardzo serdecznie.
Miłka, na samym początku serdecznie Ci gratuluję. Pamiętam, jak ostatnio rozmawiałyśmy, to było w okolicach Nowego Roku. Wtedy jeszcze bardzo nieśmiało wspominałaś o swoich grenlandzkich planach. No i proszę, zgodnie z Twoją zasadą przekuwaj plany na projekty. Spotykamy się dokładnie pół roku później z Twoim kolejnym sukcesem na koncie.
No tak, tak nieskromnie powiem, że rzeczywiście tak jest. Cieszę się bardzo, że mam już to za sobą, tak szczerze powiedziawszy, dlatego że to była trudna wyprawa, wymagająca wyprawa. Nie sama nawet w sobie, ale w ogóle cały ten proces przygotowań, logistyki, transportu, organizacji, to był naprawdę przepotężny wysiłek i tak naprawdę ja ten rok podzieliłam na dwie części. Do wyprawy i to, co będzie się działo po wyprawie.
Powiedziałaś, Grenlandia jest kobietą, zmienna i różnorodna, tak? Tak było?
Tak było. Grenlandia częstowała nas no naprawdę każdą pogodą, jaką mogła nas poczęstować. I było piękne słońce, i była mgła, i była zamieć śnieżna, i była burza śnieżna. I mieliśmy bardzo dużą wilgoć, bo był taki dzień, w którym wilgoć się osiągnęła aż 90%. To chyba był najgorszy dzień, po prostu człowiek jest całkowicie mokry. No i były bardzo silne, porwiste wiatry wiejące ponad 86 km na godzinę. Także Grenlandia absolutnie jest kobietą, bo taką zmienność może mieć tylko kobieta.
Powiedziałaś, że pobiłaś rekord spędzonego czasu bez prysznica. Po takim cywilizacyjnym detoksie dobrodziejstwa codzienności chyba nabierają wyjątkowego smaku.
Muszę przyznać, że prysznic mnie bardzo rozczarował. Myślałam, że to będzie większe doznanie. Po ponad 30 dniach większą radość mi to sprawiało, jak byłam na Everestie. I słuchajcie, drodzy Państwo, no jednak jest to straszne, że człowiek się po prostu do wszystkiego jest w stanie przyzwyczaić. Nawet. Było to przyjemne, ale to nie była jakaś taka nie wiadomo jaka euforia. Ja na lądolodzie spędziłam więcej czasu niż 28 dni, dlatego że pomimo, że moja ekspedycja wyruszyła 3 maja, to tak naprawdę ten czas liczę od 4 maja, bo miał miejsce taki dosyć straszny wypadek, ewakuacja, o której pewnie za chwilę będziemy
dokładnie tak
mówić. I ja czekałam po prostu na wydanie ponownego permitu. A poza tym, jak już dotarłam do swojego celu, to nie mogłam się wydostać z tego lądolodu, bo helikopter, który latał, że tak powiem, obsługiwał okoliczne wioski i priorytetem zawsze były po prostu akcje ratunkowe i akcje związane z ewakuacją. No więc to był rzeczywiście jakiś miesiąc bez wody, to znaczy takiej wody do mycia się, bo wodę do picia mieliśmy. Nie mieliśmy wody do mycia. Tak, ale ja miałam swój patent, poza oczywiście chusteczkami nawilżanymi, które trzeba było rozmrażać pod pachą albo między udami. Miałam taki sprytny patent, wymyśliłam sobie, że ja będę się myła bandażem i rozwijałam sobie ten bandaż, nawijałam sobie go na rękę, moczyłam w kubku i po prostu się tak przemywałam, więc no tak, nie mogę powiedzieć do końca, że się nie myłam. Faktycznie nie był to prysznic, ale powiedzmy na tamte warunki było to odświeżenie.
A powiedz mi, co w takim razie, jeżeli prysznic zawiódł, to powiedz mi, co w takim razie najlepiej smakowało po powrocie?
Nawet muszę przyznać, że jedzenie nie było takim rarytasem, to znaczy mimo wszystko, że mieliśmy tam bardzo monotonne jedzenie, jedzenie liofilizowane, no, po którym niestety w brzuchu ostro się kręci, to nawet jedzenie nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, chyba w ogóle moment tak naprawdę takiej świadomości i ten moment, w którym ja wsiadłam do tego helikoptera i ja wiedziałam, że ja się stamtąd wydostaję, to był taki najbardziej smakowity moment całej wyprawy.
Czyli po prostu powrót do domu.
Tak, powrót do domu i takie zrobiłam to, naprawdę to zrobiłam.
Kontakt ze światem miałaś na bieżąco, przesyłałaś nam swoje relacje z Grenlandii, za które zresztą bardzo Ci dziękujemy. Telefon satelitarny, to był jedyny łącznik właśnie, tak?
Telefon satelitarny to był łącznik ze światem, dzięki któremu mnie Państwo słyszeliście, ale ja miałam jeszcze tak zwany lokalizator GPS. Każdy z uczestników musiał mieć taki lokalizator. Dzisiejsze lokalizatory mają funkcję wysyłania wiadomości, więc dzięki temu mogłam też napisać SMS-a do mojej rodziny, do bliskich, no i do Was, drodzy Państwo.
Tak się zastanawiam, bo jako himalaistka, która ma na koncie najwyższe szczyty kontynentów, jesteś przyzwyczajona, że trudy wyprawy rekompensowane są właśnie tobie w postaci tych pięknych widoków. Na Grenlandii nie ma nic, dookoła tylko śnieg i lód.
Można się do wszystkiego absolutnie przyzwyczaić i to naprawdę jest niesamowite, jaką my mamy zdolność adaptacyjną. Ja też się trochę tego obawiałam, że tam będzie płasko, bo ja zawsze dokądś zmierzałam i z reguły widziałam swój cel. A tutaj rzeczywiście jest biała przestrzeń i ona ma naprawdę bardzo różny charakter. To znaczy ona może być w różnych odcieniach bieli, w różnych odcieniach bieli. I rzeczywiście ten śnieg, w ogóle tak jak początkowo myślałam, że on jest taki jednolity, taki sam wszędzie, to się bardzo myliłam, on jest bardzo różny i różnorodność tego śniegu wpływa na to, jak się po nim szybko przemieszczałam. Horyzont nie jest zawsze taki sam. Raz jest raz jest linia taka odcięta, bardzo wyraźna, gdzie widać śnieg i widać błękitne, absolutnie błękitne niebo. Raz to niebo jest przykryte jakimiś chmurami, raz jest całkowita mgła i wygląda, jakbyśmy szli po prostu na kartce papieru. Raz jest zamieć, raz jest gdzieś tam jakieś maźnięcie, muśnięcie po prostu, jakaś chmurka. Także może rzeczywiście dookoła mnie było bardzo jednolicie, ale muszę przyznać, że nawet w tej jednolitości była różnorodność, to po pierwsze, a po drugie tak naprawdę nie za bardzo jest czas na to, żeby podziwiać te widoki, które są, tak jak wspomniałam, różnorodnie jednolite. I trzeba zasuwać tam nogami po prostu, trzeba się przemieszczać. Ten dzień jest dosyć napięty, mimo wszystko, że tak naprawdę większość dnia, no to przecież maszerujemy na nartach.
No właśnie, będąc pośrodku tego lądolodu, trudno jakąkolwiek chyba tam orientację. I rzeczywiście tam, dokąd zmierzasz, nabiera wręcz dosłownego znaczenia.
Ja nie miałam jakiegoś takich egzystencjalnych przemyśleń. Nie uważam, że to była przestrzeń, w której ja tutaj nagle, nie wiem, pomyślę o moim życiu, że chcę coś zmienić i tak dalej. Raczej to było zadanie. Dla mnie to było, ja jestem w ogóle zadaniowcem. Dla mnie to była misja, trzeba wykonać, trzeba dojść, trzeba zrobić. Ale to, co mi się tam zdarzyło i co było bardzo, bardzo przyjemne, to taka ucieczka właśnie tych myśli. To znaczy w pewnym momencie orientowałam się, że ja tak naprawdę, to ja nie jestem na tej Grenlandii, tylko siedzę sobie nad jakimś basenem z moją ukochaną rodziną, czytam sobie książkę, a za chwilę wskakuję do tego basenu, woda się rozbryzguje i te wszystkie myśli, one były bardzo intensywne i ja jestem wdzięczna za to w trakcie tego marszu, że ja mogłam się tak łatwo przenieść w każdy absolutnie w każde miejsce na ziemi. I to było fantastyczne, że mogłam wyobrazić sobie najpiękniejsze miejsca, pomimo wszystko, że tu, teraz było zadanie do wykonania i ja to zadanie właściwie wykonywałam.
Najmłodsza Polka z koroną ziemi i od niedawna najmłodsza Polka, która dokonała trawersu Grenlandii. Miłka Raulin jest dziś naszym gościem. Do rozmowy wracamy już za chwilę.